Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy już paragraf drugi w katechizmie dotyczący wyznania wiary chrześcijańskiej. Tutaj konkretnie mówimy, Jezus umarł ukrzyżowany. Był już proces Pana Jezusa, teraz odkupieńcza śmierć Chrystusa w Bożym zamyśle zbawienia. Jezus wydany z woli postanowienia i przewidzenia Boga. I teraz trzeci punkt. Rozdział: Chrystus ofiarował siebie samego swemu Ojcu za nasze grzechy. Całe życie Chrystusa jest ofiarowane Ojcu, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jezus dobrowolnie podejmuje odkupieńczą miłość Ojca. To te między innymi tematy, które będziemy podejmowali. Syn Boży, jak czytamy w katechizmie, który zstąpił z nieba, zrobił to nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który go posłał. Przeto przychodząc na świat, mówi: oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa, raz na zawsze, jak pisze autor listu do Hebrajczyków. Od chwili swego wcielenia Syn Boży podejmuje Boży zamysł zbawienia w swoim odkupieńczym posłaniu. Jak zapisał święty Jan, Pan Jezus mówi: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Ofiara Jezusa za grzechy całego świata jest wyrażeniem Jego komunii miłości z Ojcem. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję. Niech świat się dowie, jak ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Pragnienie wypełnienia zamysłu miłości odkupieńczej Jego Ojca ożywia całe życie Jezusa, ponieważ Jego odkupieńcza męka jest motywem Jego wcielenia. Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec? Jeszcze na krzyżu, zanim wszystko wykonało się, Jezus mówi: pragnę. W Nowym Testamencie, czy Nowy Testament raz mówi się, że Jezus umarł, ponieważ nas umiłował, a innym razem, że umarł, aby być posłusznym Ojcu. Często wydaje nam się, że te dwie rzeczy są czymś różnym i wolimy wierzyć, albo tak patrzymy, może tak łatwiej, że Chrystus umarł raczej z miłości niż z posłuszeństwa. Tu może i taki przyczynek do tego, czy my staramy się pełnić wolę Ojca, czy my rozumiemy, co to znaczy być posłusznym Bogu, co to znaczy pełnić wolę Boga, wolę naszego Ojca. Myślę, że ta katecheza, czy ten namysł nad tą prawdą wiary również i może pomoże zrozumieć naszą relację, czy może z większą świadomością będziemy te relacje przeżywać. Często wydaje się, że, jak powiedziałem, wolimy, że Chrystus umarł raczej z miłości niż z posłuszeństwa. Słowo Boże pozwala nam dostrzec punkt o wiele głębszy, to znaczy pozwala nam dostrzec, jak te dwa elementy opierają się jeden na drugim. To prawda, że Jezus umarł z miłości do nas, ale na tym właśnie polegało posłuszeństwo wobec Ojca, ofiara i wymaganie. Miłość i posłuszeństwo przenikają się między sobą w taki sposób, iż nie możemy tego w pełni zrozumieć, gdyż nikną nam w tej samej tajemnicy Trójcy, czyli w niepojętej rzeczywistości polegającej na trójjedności Boga. Z jedności wynika miłość, z trójjedności posłuszeństwo, czyli ta miłość faktycznie jest wspólna trzem osobom boskim, ale posłuszeństwo jest właściwe tylko Synowi. Święty Bernard ukazuje pewien prawdziwy, chociaż cząstkowy aspekt tajemnicy, pisząc, że Bóg Ojciec nie żądał krwi Syna, ale przyjął ją, gdy została Mu ofiarowana. Najdoskonalsze posłuszeństwo nie polega na doskonałym wykonaniu otrzymanego zlecenia, ale na uczynieniu własną woli zlecającego. I takie było posłuszeństwo Syna. Podzielał po prostu wolę Ojca. Posłuszeństwo Jezusa nie było jednak posłuszeństwem łatwym. Wręcz przeciwnie, było to posłuszeństwo najtrudniejsze z możliwych, prowadzące do krwawego potu, gdyż Syn Boży był posłuszny według natury ludzkiej. Musiał zrealizować doskonale posłuszeństwo przy pomocy takiej woli, jaką jak nasza. Musiał zrealizować jako człowiek posłuszeństwo Boga. Jedyną charakterystyką Boga Jezusa jest właśnie to, iż pozostając takim, czyli Bogiem Najwyższym, tym, który jest w niebie, to znaczy ponad wszystkim i wszystko może, a jest dany nam jako Ojciec. Wizerunek Boga Wszechmogącego to pierwszy artykuł naszej wiary. Ojciec, ale wszechmogący, wszechmocny, ale Ojciec. Ojciec, który by był tylko dobry, a nie równocześnie mocny, wolny, zdolny zapewnić bezpieczeństwo, nie byłby prawdziwym Ojcem dla człowieka, a człowiek nie mógłby darzyć go pełnym zaufaniem. Właśnie to usiłuje niekiedy podsunąć nieprzyjaciel, szatan w sercu człowieka. To znaczy, że sam Bóg jest niezdolny do zatrzymania zła. to jednak jest kłamstwem. Odpowiedź możemy odnaleźć właśnie w cierpieniu. Bóg w najwyższym stopniu ukazuje swoją moc, ponieważ, jak mówi liturgia, modlitwa liturgii, On objawia swoją wszechmoc, gdy przebacza i ukazuje miłosierdzie. Bóg objawia swoją wszechmoc w niemocy. Jego nieskończoną mocą jest również Jego nieskończone cierpienie. W swojej nieskończonej mocy Bóg zdecydował o przezwyciężeniu zła, przechodząc przez nie, biorąc je w jakiś sposób na siebie. Chciał zwyciężyć je odpowiednio do swojego charakteru, nie mocą, ale miłością. I w ten sposób jako pierwszy dał nam przykład, jak powinno się zwyciężać zło. Zwyciężać zło dobrem. Powinniśmy jednak przypomnieć sobie, że współcierpienie Ojca wraz z Synem nie kończy się na krzyżu, ale na zmartwychwstaniu. On dał Synowi nakaz ofiarowania Jego życia, aby potem je znów odzyskał. Nie myślał tylko o chwili śmierci Syna, nie myśląc także o zmartwychwstaniu. To my nie jesteśmy w stanie myśleć równocześnie o dwóch rzeczach. A w zmartwychwstaniu Jezus został usprawiedliwiony w duchu, to znaczy Ojciec przez Ducha obdarzył Go sprawiedliwością, okazując tym samym sprawiedliwość również siebie, swojej zwycięskiej miłości. Święty Paweł mówi, Bóg Ojciec pokazał przemożny ogrom swojej mocy i skuteczności swojej potęgi. Ta ojcowska miłość Boga. Święty Paweł mówi, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Bóg, popatrzmy, nie oszczędził swojego własnego Syna. Służy to apostołowi do jeszcze mocniejszego każdemu z nas wpojenia ufności do Boga. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, dodaje, jakże miałby wraz z nimi wszystkiego nam nie darować. Ojciec, jak mówi święty Ireneusz, ma dwa ramiona, a są nimi Syn i Duch Święty. Tymi ramionami szukał nas w ciemnościach świata i teraz, gdy nas odnalazł, przyciąga nas do siebie. Popatrzmy, jesteśmy zjednoczeni z Ojcem za pośrednictwem Chrystusa w Duchu Świętym tak ściśle, że jeszcze nigdy żaden Syn nie był zjednoczony ze swoim Synem. Ojciec chce, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Wobec tej tajemnicy, powiemy tkliwości Ojca Niebieskiego, spontanicznie chcę się zwrócić do Jezusa, powiedzieć Mu, Jezu, powiedz nam, co możemy zrobić, aby okazać się godnymi Twojej miłości i tak wielkiego cierpienia Ojca. Jezus odpowiada nam na pytanie swoim życiem, wskazuje na swoją Ewangelię. Jest coś, mówi, co możecie zrobić, co uczyniłem ja i co sprawia prawdziwą radość Ojca, czy radość Ojcu. Okażcie Mu ufność, zaufajcie Mu, wbrew wszystkiemu, wbrew wszystkim i wbrew nam samym. Pomyślmy o człowieku, który został oskarżony przez cały świat. Wszelka oczywistość jest przeciw niemu. Także nawet jego domownicy nie wierzą już w niego. Zresztą byłoby szaleństwem podjąć jeszcze jakąś obronę. Ale oto właśnie Syn tego człowieka powstaje przeciw wszystkim. Oświadczając, że to, co wszyscy mówią, nie jest prawdą, gdyż wie, kim jest jego Ojciec i nie podda się nigdy. Czy radość i odwaga, które Syn z niezachwianą pewnością daje swojemu Ojcu, nie rekompensują mu niezrozumienia całej reszty świata? Możemy czynić to oczywiście wobec naszego Ojca Niebieskiego. Gdy jesteśmy w mroku, strachu, gdy wszystko wokół nas i w nas zdaje się oskarżać Boga, gdy nie widzimy już przed nim, już nic przed nami, a tylko jakiś najbardziej bezsensowny absurd i chcemy się poddać, podejmujemy wtedy drgnienie wiary i wołamy: Ojcze mój, już Cię nie rozumiem, ale ufam Tobie. I to jest, myślę, postawa Jezusa względem Ojca. I również Jezus, popatrzmy, zawołał w Ogrodzie Oliwnym: Ojcze mój, zabierz ode mnie ten kielich. Kielich nie został zabrany, ale on nie przestał ufać Ojcu i zawołał: Ojcze mój, w ręce Twoje powierzam ducha mojego. I został wysłuchany. Dzięki swej uległości został wysłuchany bardziej niż gdyby został mu zabrany kielich, bez którego nie mógłby pić. Ojciec wskrzesił go z martwych i ustanowił jako człowieka panem. To ta rzeczywistość, którą rozważamy. Odrzucenie Ojca, z jakim mamy do czynienia, chociażby w naszej epoce, jak wskazuje święty Paweł, mówiąc o odrzuceniu, a mianowicie o bezbożności. Ona jest pragnieniem człowieka, który sam chciałby być Bogiem. Przyczyną dla siebie samego, albo przynajmniej sam chciałby konstruować własnego Boga, któremu by się poddawał, nazywał Boga bogami dzieła rąk swoich. A tu ta rzeczywistość, którą ukazuje nam Chrystus, ofiarując całe swoje życie Ojcu. I tak ten punkt, jeden z pierwszych, który ja też omawiałem tutaj w tym temacie, Baranek Boży, który gładził grzechy świata, to jak Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego, powiedział: to jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który przewyższa mnie godnością, gdyż był wcześniej. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on objawił Izraelowi. On się objawił. I Jan dał świadectwo: ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego, spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To wskazówka dla nas, dla tych, którzy też chcą dążyć do świętości, dla tych, którzy wbrew przeszkodom, wbrew trudom pragną kroczyć dalej drogą, którą im czy nam, powiemy, wyznaczył Jezus Chrystus. Bo przecież głównym naszym zadaniem jest właśnie dążenie też do świętości, czyli do pełnienia woli Bożej. A to wymaga pracy nad sobą, wymaga solidnej pracy, powiemy nieraz wyrzeczeń, wiernego wypełnienia prawa Bożego, wskazań Ewangelii. Tym, którzy taką drogą podążają, sam Jezus daje radość i pokój, siłę i moc do pokonywania trudności. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, te słowa pozwalają nam uświadomić sobie, kto jest przyczyną zgładzenia grzechów, w czyim imieniu otrzymujemy odpuszczenie grzechów. Jezus jest kimś, z kim można wiązać nadzieję na zniszczenie zła, w które uwikłany jest człowiek, świat. Jezus bowiem ofiaruje za to swoje życie, tak jak oddaje swoje życie za grzechy nas, swoich braci. W nawiązaniu do baranka ofiarnego Jezus zostaje nazwany Barankiem Bożym, a grzechem świata jest dla Jana, którego fragment Ewangelii też przytoczyliśmy, jest tu tym grzechem przede wszystkim niewiara w Jezusa, odrzucenie miłości Boga. Uwierzenie w Jezusa, który jest Bożym barankiem, powiemy, stawia nas na nogi. Jezus pochyla się zawsze nad tymi, którzy cierpieli z powodu niesprawiedliwości grzechu, a także własnego grzechu. Za każdym razem pomaga nam wstać. Jezus pochyla się również nad nami, zna nasz grzech i dobrze wie, że nikt z nas tak naprawdę nie jest godzien, by go przyjąć. A mimo to każe nam cały ten ciężar z siebie zrzucić i podnieść się. Mamy poranione serce, zostałem skrzywdzony, mam pewne jakieś takie zawirowanie, powiemy bałagan w swoim życiu, nie daję nieraz rady sobie, mamy różnego rodzaju problemy w tych relacjach międzyludzkich, tych bardzo bliskich i tych może przyjacielskich, koleżeńskich. Gdzieś myślimy o tych relacjach w rodzinie. To jest trudne, ale pamiętajmy, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To On, Bóg uzdrawia, to On, Bóg leczy, to On, Bóg podnosi z kolan, Bóg czyni nasze życie prostym. Tu szczególną, codzienną chwilą działania tej Bożej mocy, która daje życie w obfitości, która uzdrawia, jest, kiedy karmimy się Komunią Świętą. Słyszymy, oto Baranek Boży. Jest to też chwila, moment, kiedy podnosimy się z kolan, kiedy doświadczamy, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ten, który gładzi twoje grzechy. On ma dla ciebie życie w obfitości. Uwierz mu, zaufaj i daj się poprowadzić. Tu popatrzmy, ukazuje on w ten sposób, że Jezus jest równocześnie cierpiącym sługą, który w milczeniu pozwala prowadzić się na zabicie i niesie grzechy wielu, ale jest barankiem paschalnym, symbolem odkupienia. Całe życie Chrystusa wyraża Jego posłanie służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Bardzo dziękuję, więc w temacie Chrystus ofiarował siebie samego, swemu Ojcu za nasze grzechy. Podejmujemy taki podtemat. Całe życie Chrystusa jest ofiarowane Ojcu i Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Bardzo dziękuję za uwagę.